Radio Wnet, Poranek Wnet, 23 sierpnia, jesteśmy, proszę Państwa, w Borowie, w dworze Władysława Grabskiego, jesteśmy w takim sercu Polski, powiat łowicki, ale nie tylko dwór Grabskich tutaj jest, dlatego że w tej samej gminie tuż obok jest miejscowość Walewice. W Walewice, proszę Państwa, jest piękny pałac rodziny Walewskich, a pałac rodziny Walewskich w oczywisty sposób musi kojarzyć się z panią Walewską, czyli z polską miłością Napoleona. Ale nie o Napoleonie będziemy dzisiaj rozmawiać, będziemy rozmawiać o koniach, ponieważ w tym pałacu dzisiaj mieści się stadnina koni, a naszym gościem jest teraz pan Piotr Helon, zastępca dyrektora do spraw hodowli koni i bydła w stadninie Walewice, czyli po prostu, proszę Państwa, hodowca koni w Poranku Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Może najpierw powiemy kilka słów jednak o tych Walewicach i o tych, skąd te konie tam się wzięły.
No, majątki ziemskie kiedyś już od czasów pani Walewskiej, jeszcze wcześniej trzeba było pola orne i te inne rzeczy obrabiać, więc konie były potrzebne do prac rolnych, a takim ludziom jak pani Walewskiej i Napoleonowi, pani Walewskiej były konie potrzebne do przemieszczania się, więc trzeba było jeździć karocą, bo niczego innego nie było wtedy, a pan Napoleon prowadził wojny, więc potrzebował konie do wojen. Więc stąd w każdym dużym majątku ziemskim hodowano konie na różne sposoby, różne rasy i tak zostało, że tak powiem, do czasów, gdy nastała mechanizacja. Wtedy już częściowo te konie zostały wyparte i zmieniło się sposób użytkowania tych koni i zaczęto hodować konie już dla przyjemności sportu, dla rekreacji, też powiedzmy dla jakiegoś tam hobby. Oczywiście nadal jeszcze konie się używa do prac w polu, może tak w Polsce troszkę mniej, ale gdzieś tam jeszcze się używa. Do prac w lesie nadal koń jest potrzebny, także stąd były konie w majątkach ziemskich, są do dzisiaj, jeżeli ktoś jeszcze je hoduje. Natomiast tradycja takiego prawdziwego hodowania koni to zaczęła się w Walewicach między I a II wojną światową, gdy wróciła Polska na te terenie i pan Grabiński był właścicielem Walewic i on zdecydował się hodować konie w tym typie, w którym się hoduje w Walewicach do dzisiaj, czyli półkrwi angloarabskiej, i po pożodze wojennej z I wojny światowej była tylko jedna klacz, nazywała się Fatma. Ona założyła generalnie stadninę koni Walewice, jeszcze wtedy prywatną. I ta rodzina tej klaczy Fatma jest kontynuowana do dzisiaj. Oczywiście potem była następna pożoga wojenna, II wojna światowa. Na szczęście Walewice nie straciły dużo koni, ponieważ część koni pojechało do Niemiec i zdążyło i dało radę je z Niemiec ściągnąć. Była taka grupa Polaków, którzy trudnili się tym, że zaraz po II wojnie światowej zbierali wszystkie polskie konie, jakie się udało Niemcom wywieźć, i te konie w znakomitej większości wróciły do Polski. To była cała stadnina Janów, cała stadnina Michałów, wiele, wiele tych stadnin, które potem miały z czego powstać, bo Niemcy zagarniali wszystkie stada Ogierów, Bogusławice, między innymi tutaj z naszych stron zagarniali do Niemiec, nie wiem, liczyli na to, że tą wojnę jakoś przetrwają, a potem trzeba było to statkami przywieźć z powrotem i rozparcelować po stadninach i zacząć hodować od początku, więc Walewice miały na tyle szczęścia, że część tych podstawowych koni wróciła i w 45 i 6 roku zaczęto z powrotem zakładać stadninę, ale już państwowo. Założono stadninę koni Walewice. Oczywiście Walewice jako same były dość małe, jeśli chodzi o majątek, więc, a wtedy tworzono duże majątki państwowe, więc dołączono takie miejscowości jak Ktery, Goślub, Glinik, Łęki Kościelne i z tego powstała baza stadniny. Wtedy to liczyło 4,5 tysiąca hektarów, więc tych koni było bardzo dużo potrzebnych na początku. Potem oczywiście to się już zmniejszało. Był taki moment, że tych koni było ponad 500 w stadninie koni Walewice w kilku miejscach. Dziś i hodowano 33 rodziny. Rodzina to może tak troszeczkę dla słuchaczy, bo to tak brzmi rodzina, no, rodzina. Więc po prostu jeżeli się bierze jakąś klacz i decyduje się ją włączyć do hodowli i udaje się od niej uzyskiwać klacze i tylko klacze, to jest kontynuacja rodziny. Dlatego, że jeżeli rodzi się od klaczy ogierek, czyli powiedzmy, w nomenklaturze ludzkiej synek, no to jest to kontynuacja rodu męskiego. To jest tak, jak u ludzi jest, mówi się, kiedyś się mówiło, dzisiaj się mniej mówi, ale się czyta, po mieczu i po kondzieli. Więc to, co jest od konia po mieczu, to jest kontynuacja rodu męskiego. Natomiast to, co jest po kondzieli, to jest kontynuacja rodziny żeńskiej. I tych rodzin było kiedyś 33, w tej chwili kontynuujemy 12 rodzin, dlatego, że no, dużo mniej klaczy się hoduje. W tej chwili etat stadniny koni Walewice to są 32 klacze i 12 rodzin. Próbujemy to nadal kontynuować, pilnować tych rodzin, tak żeby rodziły się klaczki. No, nie mamy na to większego wpływu, czy rodzi się klaczka, czy ogierek. Jeszcze w koniach nie mamy, ale staramy się to pilnować, te klacze, powiedzmy, przechowywać i hodować, włączać do rodzin. W sumie koni w tej chwili w Walewicach jest około 130. Wiadomo, że przychówek, roczniaki, dwulatki i tak dalej. I kiedyś, mówię, jak już wspomniałem, było koni 500. Na początku hodowano, po wojnie zaraz hodowano konie w zasadzie do wszystkiego, bo koń pół krwi anglo-arabskiej był koniem ogólnoużytkowym, więc tutaj na tych terenach pracowano nimi w polu, transportowano różne rzeczy, bo nie było wtedy jeszcze zamysłów zaraz po wojnie o sporcie jeździeckim jako takim. On dopiero się zaczął po latach 50. W latach 50., na początku lat 50. wybudowano w samej stadninie koni Walewice nowe obiekty, wtedy nowe, hodowlane i z bardzo dużą, że tak powiem, wyprzedzeniem. Bardzo nowoczesne na tamte lata były te obiekty hodowlane, które służą Walewicom do dzisiaj. Stajnie hodowlane, maneż, wszystko pochodzi z lat 50. Funkcjonuje to do dzisiaj i jest to budynek wybudowany z taką myślą techniczną w tamtych latach, że warunki zoohigieniczne, zootechniczne i w ogóle dzisiaj się mówi o dobrostanie koni, te budynki do dzisiaj to spełniają i będą spełniać, bo nikt nic lepszego nie wymyślił. Dzisiaj ludzie, którzy zaczynają hodowlę koni i powiedzmy mogą to jakoś finansować na bogato, to wykładają stajnie kafelkami, różne dziwne udziwnienia, żeby się pokazać. Natomiast dla zwierząt, no niestety, to niekoniecznie jest dobre. Nasze stajnie w Walewicach, biegalnie są przestronne, dużo powietrza, mało wilgoci, a to jest najważniejsze, żeby zwierzę miało właśnie taki dobrostan w ten sposób, a niekoniecznie kaloryfery w zimie, czy też jakieś wentylatory huczące nad głową. Budynki muszą być duże, przestronne i takie budynki hodowlane. Hodowlane w Walewicach powstały w latach 50., zostały do dzisiaj. Próbujemy nadal hodować w tych budynkach konie i myślę, że w miarę to nam wychodzi. Ja nie jestem wieloletnim hodowcą w Walewicach. Jestem jak na, powiedzmy, staż hodowlany w Walewicach, to bardzo krótko, natomiast kontynuuję to, co wielu poprzedników moich świetnych hodowało w Walewicach i próbuję to robić dalej, tak, żeby nie zaprzepaścić tego drobku hodowlanego, który się zaczął tutaj w Walewicach w 1945 roku.
Właśnie to jest chyba tak, że o ile zmieniła się ta struktura własnościowa, odeszła polska arystokracja, odeszli gospodarze dworów, często w sposób niezwykle tragiczny, o tyle została zachowana chyba w Polsce ciągłość pewnej szkoły hodowania, jeśli chodzi o konia. Czy fachowcy przetrwali mimo zmian ustrojów, rozumiem, że pracowali dalej?
Tak, bo tak jakoś taka mądrość była władzy powojennej, że do hodowania koni, do prowadzenia stadnin byli zatrudnieni fachowcy przedwojenni, byli oficerowie kawalerii, którzy oczywiście z koniami mieli bardzo wiele wspólnego. Jakoś tak się stało, że właśnie pozwolono, nie zepsuto tego, generalnie stadniny ominęło jakieś takie, powiedzmy, zatrudnianie osób przypadkowych do hodowli koni i dlatego, powiedzmy, ta tradycja hodowania konia przedwojenna przetrwała, a potem, powiedzmy, no, wyhodowano, czy wyuczono, bo może jeśli chodzi o ludzi, to hodowla to jest troszeczkę złe słowo, ale w ten sposób, że przyuczali się następni ludzie na bazie tego, co przekazali im właśnie ci hodowcy, którzy uczyli się już przed wojną, przebywali z końmi i tak zostało do dzisiaj. Każdy, kto zajmuje stanowisko w hodowli koni, próbuje uczyć następców, może niekoniecznie następców, ale następnych hodowców. Dzisiaj Także tak się robi w stadninach, jest wielu praktykantów stażystów, którzy być może kiedyś też będą hodować konie, być może zastąpią osoby na stanowiskach hodowców, bo powiedzmy, no, dyrektor stadniny czy prezes to jest osoba, która dzisiaj, to się mówi słowo menadżer, kiedyś takiego słowa nikt nie znał, dyrektor, prezes zarządza całą stadniną, stadnina to nie tylko konie, mimo że nazwa jest stadnina, to nie tylko konie, bo w tej chwili Walewice mają kilka tysięcy hektarów ziemi, kilkaset hektarów stawów wodnych, do tego jest bydło mleczne, bydło mięsne. Także konie są, powiedzmy, tą już wąską specjalizacją stadniny koni Walewice i nie tylko stadniny koni Walewice, wszystkich stadnin, bo generalnie stadnina to jest majątek rolny, więc jest dużo kierunków, więc pani prezes, to są osoby zarządzające, natomiast hodowlą koni, no, powinna się zajmować osoba, która ma generalnie przygotowanie zootechniczne i niekoniecznie zna się na menadżerstwie, ale musi hodować.
No właśnie, wczoraj jak żeśmy rozmawiali, to pan powiedział, że trzeba skończyć jakieś studia, a potem należy nauczyć się zawodu.
Oczywiście, trzeba skończyć studia, trzeba być inżynierem, trzeba mieć wyższe wykształcenie ogólne i oczywiście specjalistyczne, natomiast potem po skończeniu tych studiów, całe życie się człowiek uczy, powiedzmy, już potem w pracy i to jest najpiękniejsze w hodowli. Myślę, że nie jestem tutaj odosobniony w tym poglądzie. Ja pracuję 37 lat w rolnictwie i nie ma roku, żeby mnie coś nie zaskoczyło. I to jest w tym wszystkim najpiękniejsze. Wydaje się niektórym, mnie też się pewnie wydawało na początku mojej drogi, że wszystko umiem i w ogóle mogę zawojować świat, ale natura ma to do siebie, że próbuje człowiekowi udowodnić, że on jest w tym łańcuchu całym gdzieś tam na dole. Natura to jest natura, matka przyroda i bardzo dużo by tu można było różnych takich sloganów mówić, ale trzeba obserwować, trzeba się uczyć, trzeba mieć przede wszystkim bardzo dużą dozę pokory. Może niekoniecznie widać tą pokorę w człowieku, który, powiedzmy, jest rzutki, wesoły, śmieszny i tak dalej, hałaśliwy, tak jak ja na przykład, ale w hodowli naprawdę nie ma, powiedzmy, jakiejś takiej, nie można mieć za dużej pewności siebie, bo nie bardzo zależy od tego, co się wylicza na papierze, co się macha rękami, tylko bardziej to zależy dużo od szczęścia, od tego, jak się to ułoży. Podobnie jest, że tak powiem, w rodzinach naszych ludzkich, że niekoniecznie to, co się urodzi, to musi być takie mądre jak rodzice. Nie zawsze to wyjdzie, mimo że to się wylicza na papierze.
A czasem jest mądrzejsze. Jakie są te konie, które hoduje się w Walewicach? Jaka to jest rasa koni?
Od początku hodowano w Walewicach, jeszcze zaraz po pierwszej wojnie światowej, konie pół krwi angloarabskiej, czyli generalnie angloarab to jest skrzyżowanie pełnej krwi angielskiej z czystej krwi arabem. Ewentualnie dorzucanie jakichkolwiek koni powoduje tak zwaną półkrew angloarabską. I taka to była rasa. Natomiast w latach 60. to, co nazywaliśmy do tamtej pory półkrew angloarabska, stworzono rasę małopolską. Więc nasze konie są wpisywane do rasy małopolskiej, ale w takiej nomenklaturze genetycznej są to konie półkrwi angloarabskiej, mniej lub bardziej angloaraby. Takie konie hodujemy i chcemy hodować w Walewicach. Ale to generalnie nie tyle chodzi o rasę, oczywiście jest to bardzo ważne i stadnina koni Walewice jest jedyną stadniną, która hoduje tylko konie półkrwi angloarabskie, czyli małopolskie, żadnej innej rasy, mamy jedną specjalizację, natomiast konie hoduje się po coś, więc do czego nadają się, powiedzmy, konie półkrwi angloarabskiej? One nadają się generalnie do sportu, nie do wszystkich, powiedzmy, dyscyplin. Najbardziej konie angloarabskie, półkrwi angloarabskie, małopolskie konie, jakby je nie nazywać, to nadają się do konkurencji WKKW, czyli Wszechstronnego Konkursu Konia Wierzchowego, gdzie konie muszą niejako umieć trzy dyscypliny, czyli ujeżdżenie, potem jest cross w terenie i na końcu dyscyplina skoków. I nasze konie z dolewem angloarabów, czy polskich, czy też angloarabów francuskich, bo takie się stosuje w tej półkrwi angloarabskiej. Mamy kilku potomków w Walewicach angloarabów francuskich i też bardzo dobrych angloarabów polskich. I te konie po prostu trzeba trenować i próbować wdrażać do sportu. Mamy dużo sukcesów sportowych. Moi poprzednicy hodowali takie konie, które wpisywały się na listę koni sportowych. Ewentualnie niektóre nie zdążyły się wpisać w Polsce, bo były sprzedane i startowały w sporcie za granicą. W każdym razie, no, konie hoduje się po coś, więc hodujemy dla sportu i hodujemy też po to, żeby je sprzedać. Dlatego, że generalnie nie ma większej reklamy niż sprzedaż konia na sport, który tam gdzieś potem zabłyśnie w obcym zupełnie miejscu i to ściąga zainteresowanie stadniną ludzi, potencjalnych nabywców czy potencjalnych zawodników chcących startować. Mamy w tej chwili chwili jednego konia nazywa się Diokles, który jest w Stanach Zjednoczonych. Mamy jego syna, który w tej chwili wszedł już do hodowli w Walewicach i kryje klacze, i przez to, że on jest synem Dioklesa, który jest w Stanach, mamy już zainteresowanie potencjalnych hodowców nasieniem tego ogiera i to rodzi, że tak powiem, potrzebę hodowania takich, a nie innych koni. Dzisiejsi hodowcy, którzy zajmują się końmi, mają internet, mają telefony, czytają prasę hodowlaną, interesują się wynikami, więc powiedzmy, jeżeli koń zaistnieje w sporcie, to jego potomstwo, jeżeli może być do hodowli, to jest zaraz wychwytywane, więc po prostu to się samo, że tak powiem, może złe słowo nakręca, ale samo tworzy koniunkturę.
Pan też, rozumiem, zajmuje się prowadzeniem zawodów sportowych, tak?
No tak jakoś jest zawsze, że ludzie, którzy zajmują się hodowlą koni, ich jakby powiedzmy zainteresowania to jest też sport jeździecki i zawsze tak było, że hodowcy koni, którzy pracowali w stadninach, też zajmowali się zawsze sportem. Ja oczywiście w stadninie też nie zacząłem swojej pracy, pracowałem w Państwowej Gospodarstwach Rolnych, potem troszeczkę prywatnie, teraz pracuję w stadninie. Zawsze od początku mnie interesował sport, najpierw jako, powiedzmy, młodego człowieka, jako zawodnika, a potem jest naturalna droga, że jest się działaczem sportowym, ewentualnie sędzią, więc ja jestem jednym i drugim i działaczem i sędzią sportowym w trzech dyscyplinach, skoki, WKKW i powożenie za przęgami. Najbardziej mi jest, że tak powiem, bliska dyscyplina powożenia za przęgami, bo sam ją kiedyś uprawiałem i próbowałem działać w tym kierunku. Natomiast w Walewicach organizujemy zawody WKKW. Jedne mieliśmy w lipcu, teraz będziemy mieli w ten weekend, sobota, niedziela. Jeżeli można, za pośrednictwem radia, to serdecznie zapraszam. A za dwa tygodnie będziemy mieli zawody w skokach rocznicowe, tak zwane memoriał ułanów, którzy walczyli tutaj w bitwie nad Bzurą, bo w Walewicach, oprócz powiedzmy hodowli koni, wszystkiego znajduje się także kiedyś cmentarz, a obecnie pomnik, miejsca, gdzie polegli żołnierze polscy w 1939 roku i zawsze w drugą niedzielę września odbywają się te rocznicowe uroczystości, a w tym samym czasie stadnina organizuje zawody, żeby uczcić właśnie tą pamięć tych ułanów, którzy walczyli. Generalnie był to pułk ułanów z Leszna imienia Bolesława Chrobrego. Także powiedzmy tradycja tutaj łączy się z rzeczywistością, więc zawody, ale jednocześnie pamięć dla tych ułanów, którzy zginęli w tej bitwie nad Bzurą w 1939 roku.
Tak na zakończenie, taka najbardziej polska rasa koni, taki sztandar polskiej tradycji hodowli koni to właściwie.
Myślę, że generalnie oczywiście wszyscy zaraz powiedzą, jeżeli się mówi w ogóle gdziekolwiek o koniach w Polsce, to wszyscy mówią, Araby. No tak, duża tradycja jest hodowli koni arabskich, ale przez to właśnie, że hodowano w niektórych majątkach konie arabskie, to hodowano te właśnie konie półkrwi angloarabskiej. Łączono te pierwsze Araby, które przychodziły do Polski, łączono z innymi końmi i stworzono tak, myślę, że najbardziej taką polską rasą, która jest naturalna, która wywodzi się od kilkuset lat, a nie od kilkudziesięciu, to właśnie będzie koń półkrwi angloarabskiej, czyli dzisiaj nazywany małopolskim, dlatego, że on najbardziej służył w tym najbardziej może szerokim geograficznie centrum Polski, bardzo daleko od wschodu do zachodu, natomiast wpływy, powiedzmy, na tych terenach bliżej Niemców, to były wpływy konia już niemieckiego, Dolny Śląsk, koń śląski i tak dalej, natomiast myślę, że tak jakbyśmy próbowali to hodowlanie, to uważam, że moje jest zdanie, myślę, że mnie ktoś tam poprze, to jest półkrewa angloarabska, tak aby mówiło się bardzo dużo na temat, że to jest polski koń półkrwi angloarabskiej, natomiast w latach 60. powstała rasa małopolska, więc to włączono, ale może nie jesteśmy najbardziej liczną tą rasą w Polsce, może gdzieś jest innej rasy więcej, koni zimnokwistych i tak dalej, ale powiedzmy tak najbardziej myśl hodowlana polska, ta sprzed lat, ona dominuje w tych koniach najbardziej.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Piotr Helon, zastępca dyrektora do spraw hodowli koni i bydła w stadninie Walewice, hodowca koni. No i rozumiem, że na zakończenie możemy zaprosić do Walewic.
Oczywiście, zapraszałem już tak powiedzmy jako kryptoreklamę, że mamy zawody sobota, niedziela, za dwa tygodnie mamy zawody w skokach, ale do Walewic zapraszamy zawsze, park jest otwarty do spacerów, do zwiedzania, konie też można oglądać, bo one wokół pałacu, wokół stadniny są na padokach cały rok, także powiedzmy, a już takie bardziej kwalifikowane wycieczki ze zwiedzaniem pałacu, i tak dalej, to trzeba umawiać, ale serdecznie zapraszamy, mamy hotel, mamy restaurację, mamy Oddamy wszystko to, co to zawsze było w majątku ziemskim.
Bardzo dziękuję. Pan Piotr Helon był gościem Poranka Wnet w Borowie. Dziękuję panu bardzo.
Bardzo dziękuję.
Radio Poranku.
Poranek Wnet w Borowie w powiecie łowickim, w dworze, gdzie kiedyś urodził się Władysław Grabski, twórca Złotówki. Tymczasem jest, proszę państwa, godzina 7:54 i czas zająć się krajową polityką. Ale łączymy się z posłem, który też jest posłem tutaj stąd, między innymi z ziemi łowickiej. Poseł Tomasz Rzymkowski, klub Kukiz 15. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie rektorze, pozdrawiam księstwo łowickie.
Pan poseł jest również członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, a Krajowa Rada Sądownictwa dzisiaj się zbiera, prawda?
Tak jest. Dzisiaj o godzinie 9 rano rozpoczynamy posiedzenie, nadzwyczajne posiedzenie, ponieważ ono nie było planowane w harmonogramie. To budzi oczywiście najwięcej emocji w dniu dzisiejszym, ale mam nadzieję, że bardziej skupimy się na efektach dzisiejszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa, czyli wskazaniem kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego dla pana prezydenta.
Dlaczego to posiedzenie zostało tak w sposób nagły? Czy nie można było tego harmonogramu się trzymać? Coś takiego wydarzyło?
No właśnie tego akurat nie wiem. Natomiast no, ja już wielokrotnie tłumaczyłem, że takie sytuacje wielokrotnie się zdarzały i były posiedzenia zwoływane poza harmonogramem planowanym na cały rok. Posiedzeń Krajowej Rady Sądownictwa. No i nie jest to nic, bym powiedział, aż tak mocno nadzwyczajnego, jak to niektóre media próbują przedstawiać. Dziwi mnie tylko fakt, że informacja o posiedzeniu została przekazana wczoraj, a nie na przykład w poniedziałek czy w ubiegłym tygodniu.
Czyli czego możemy się po tym posiedzeniu spodziewać? Co może się na nim wydarzyć takiego, co zainteresuje opinię publiczną?
No przede wszystkim wskazania kandydatów dla pana prezydenta do Sądu Najwyższego, do czterech izb. Izby nowej izby dyscyplinarnej. Ja byłem wczoraj członkiem zespołu opiniujących kandydatów do Izby Karnej Sądu Najwyższego. Tam było jedno miejsce, sześciu kandydatów nominalnie, z czego pięciu stawiło się na rozmowę z członkami zespołu. Ciężko również to nazwać przesłuchanie.
Ja rozumiem, że nie może pan tutaj wszystkiego ujawniać, ale co pan może powiedzieć o jakby takim prawniczym poziomie tych kandydatów, którzy się zgłosili? Czy to jest rzeczywiście tak, że zgłasza się elita polskich prawników?
Ja mogę powiedzieć wyłącznie o zespole, którego byłem członkiem.
No tak.
Muszę powiedzieć, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Jeden z kandydatów, i tutaj nie zdradzę żadnej tajemnicy, zespół jednogłośnie wskazał jednego z kandydatów jako rekomendowanego przez zespół dla Rady. Osoba nie budziła żadnych wątpliwości, naszym zdaniem w 105%, czy nawet w 110% spełnia dyspozycję ustawy o Sądzie Najwyższym, czyli no, kandydat kwalifikuje się i ukazuje wiedzę ponadprzeciętną, prawniczą, spełnia wszelkie wymogi, aby zostać sędzią Sądu Najwyższego. I rzeczywiście ten poziom był bardzo wysoki. Ja byłem bardzo pozytywnie, może nie zaskoczony, ale bardzo pozytywnie odebrałem kandydatów, którzy zgłosili się do Sądu Najwyższego. Wszyscy rzeczywiście, muszę powiedzieć, dysponują wyśmienitą wiedzą prawniczą. To są również przedstawiciele różnych zawodów prawniczych. Są to i adwokaci, sędziowie aktualnie czynni, są to pracownicy naukowi, całe spektrum zawodów prawniczych, rzeczywiście wyśmienici kandydaci.
Panie pośle, tymczasem cały czas trwają próby podważenia legalności w ogóle tego procesu, w którym pan uczestniczy. Z różnych części Polski słyszymy historie o prawnikach, którzy zgłosili się na różne stanowiska do Sądu Najwyższego i spotykają się z różnego rodzaju represjami, a to kogoś chce się usunąć z izby adwokackiej, a to ktoś, kto szkolił przez wiele lat prawników. Kilka dni temu żeśmy taki przypadek w Radiu Wnet również omawiali, kto przez wiele lat szkolił prawników ze świetnymi efektami, nagle został od tego szkolenia odsunięty za to, że zgłosił swoją kandydaturę. Czy coś w ogóle można, przepraszam, z tym zrobić? Czy tego typu wolna amerykanka będzie dalej trwać?
wszystkim, jeśli chodzi o zachowanie korporacji zawodowych prawniczych, no jest to absolutnie kuriozalna sytuacja. Blokować, wywierać presję na członków tej korporacji, aby nie ubiegali się, korzystając ze swoich, podkreślam to, konstytucyjnych praw, bo konstytucja gwarantuje wolny dostęp do urzędów publicznych dla każdego obywatela, który oczywiście spełnia wymogi, a adwokaci w większości spełniają te wymogi. Najistotniejszą podejrzewam cezurą jest cezura wiekowa w przypadku adwokatów. Ja tego absolutnie nie rozumiem, nie pochwalam i potępiam wręcz tego typu zachowanie. Jeśli chodzi natomiast już o te inne instytucje sektora prywatnego, jakieś prywatne firmy, które wynajmują, współpracują z osobami, które spełniają wymogi ubiegania się o urząd sędziego Sądu Najwyższego i stawiają tego typu bariery dla swoich kontrahentów, że nie mogą ubiegać się o urzędy publiczne, no to również jest bardzo, bardzo dziwne i należałoby się takim sprawom w sposób właściwy, przez właściwe organy państwa przyjrzeć.
Panie pośle, w tle tego, co się dzieje w kraju, tutaj jeśli chodzi o formowanie nowego składu Sądu Najwyższego, cały czas trwa też spór Polski z różnymi agentami Zjednoczonej Europy, tak to nazwijmy. Czy pan sądzi, że tutaj jakoś to może wpłynąć na to, co się dzieje u nas? Trybunał w Luksemburgu, z drugiej strony też tam miały być jakieś retorsje wobec samej Krajowej Rady Sądownictwa stosowane przez międzynarodowe organy?
No to wszystko zależy, jak patrzymy. Rzeczywiście no, presja międzynarodowa jest i wszystko wskazuje na to, że będzie. Możliwe nawet, że będzie się jeszcze bardziej rozszerzać. Jakie tego będą efekty? No, zobaczymy. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, czym to może negatywnym zaowocować. Samo podjęcie tematu na wniosek Komisji Europejskiej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy też to słynne pytanie prejudycjalne, które moim zdaniem innej kategorii kwestią, bo tutaj ja się dopatruję bardzo wielu błędów formalnych ze strony Sądu Najwyższego, niestety. I też no, widzę swoiste nadużycie i tworzenie jakiegoś bardzo niebezpiecznego precedensu, który pozwoliłby sądom powszechnym w Polsce derogować, czy też wręcz no, zawieszać stosowanie pewnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego wskutek postanowienia sądu. Takiej kompetencji sądownictwo w Polsce nie posiada. Takiej kompetencji nie posiada żaden organ w Polsce, aby zawiesić stosowanie prawa. No, nie da się zawiesić. Trybunał Konstytucyjny może stwierdzić niezgodnych z konstytucją i derogować porządku prawnego. Parlament w łączności z prezydentem może dokonywać wiążących zmian w polskim prawodawstwie, natomiast zwykłe sądy tego czynić nie mogą, nawet ten niezwykły sąd, Sąd Najwyższy, nawet w tym słynnym składzie siedmioosobowym.
Panie pośle, bo mówimy kasta, korporacje prawnicze, ale prawników w Polsce przecież są tysiące. Jak właśnie w tej chwili, w takiej szerokiej opinii uczestników tego zawodu, tej grupy zawodowej rozkładają się opinie? Czy to jest rzeczywiście tak, że to jest taki większościowy sprzeciw i jakby opinia, że w Polsce łamana jest konstytucja, czy wprost przeciwnie?
No, głosy są bardzo podzielone i należałoby właściwie sformułować pytanie. Oczywiście to nie jest uwaga do pana redaktora. Natomiast to wszystko, ja nie jestem na przykład orędownikiem tych reform, które wprowadza obecnie Prawo i Sprawiedliwość, bo uważam, że one skupiają się wyłącznie na karuzeli kadrowej, na zmianach personalnych. Natomiast z punktu widzenia zwykłego obywatela, no, niestety, ale specjalnie nic się nie zmieni na plus, a mam obawy, że może zmienić się na minus wskutek tych roszad personalnych. Natomiast jeśli chodzi o stosowanie prawa, jego obowiązywanie, no ja należę do tych, którzy uważają, że ustawy, które nawet były uchwalone przez parlament bez mojej aprobaty, no obowiązują cały szereg norm prawa polskiego, które bardzo mi się nie podobają, ale ja jestem legalistą, przestrzegam konstytucji i przestrzegam ustaw, to znaczy mamy zasadę domniemania konstytucyjności prawa, dopóki Trybunał Konstytucyjny nie stwierdzi inaczej. Natomiast no, opozycja totalna próbuje tworzyć jakieś nowe zwyczaje prawne, mówiące, że jeśli ta ustawa nam nie pasuje, no to będziemy twierdzić, że ona nie obowiązuje, że jest sprzeczna z konstytucją. No to wszystko grozi jakimś chaosem i bałaganem prawnym. No i te głosy rzeczywiście są bardzo różne. Tutaj trzeba by było dokładnie sprecyzować pytanie i przeprowadzić sondę. No, prawnicy mają to do siebie, że lubią mówić, to zależy.
To zostawmy teraz prawników, zajmijmy się politykami. Jak pan przyjął weto prezydenta wobec projektu zmiany ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego?
Z wielką ulgą, tak mogę powiedzieć. Z wielką ulgą, ponieważ groził nam system dwupartyjny, zamknięty absolutnie na możliwość istnienia jakichkolwiek innych podmiotów uczestniczących w życiu politycznym w Polsce.
No ale może to na przykład nie byłoby tak źle, gdyby różne takie dziwne osoby z jakichś skrajnie lewicowych, a czasem i skrajnie prawicowych organizacji bez większego znaczenia politycznego w Polsce biegały sobie z dużą garżą po Parlamencie Europejskim.
No tak, rzeczywiście ta ordynacja, pan redaktor dostał tutaj jakby istoty problemu, ta ordynacja zakładała jedną rzecz, mianowicie eliminację opinii katolickiej dyskursu publicznego w Parlamencie Europejskim, bo jeśli chodzi o skrajną lewicę, to ona moim zdaniem spokojnie będzie się tam znajdować nawet na listach centrowo-liberalnych ugrupowań politycznych, którym podejrzewam byłaby Platforma Obywatelska. Natomiast opinia katolicka czy narodowa nie miałaby żadnych reprezentantów w Parlamencie Europejskim. No mówiąc wprost, tak bym powiedział, pomnikowa postać marszałka Marka Jurka nie znalazłaby się w Parlamencie Europejskim, gdyby ta ordynacja wyborcza obowiązywała, bo rzeczywiście dwa bloki polityczne skupiłyby się na walce o elektorat centrum, natomiast liczni przedstawiciele prawicy katolickiej i narodowej w Polsce nie mieliby swoich reprezentantów w Parlamencie Europejskim.
Czyżby pan poseł sugerował, że w ramach Prawa i Sprawiedliwości nie ma reprezentantów opinii katolickiej?
No jeśli patrzymy na to, co się dzieje z projektem ustawy podpisanej przez 900 tysięcy Polaków, której twarzą jest pani Kaja Godek, no to rzeczywiście jest to w pełni uzasadniona teza postawiona przeze mnie. Ten projekt jest zamrożony, są raptem 3 jednostki redakcyjne, 1/5 kartki A4 pisane czcionką 12. I tutaj niestety Prawo i Sprawiedliwość nie jest gotowe dotrzymać słowa danego jeszcze kiedy było w opozycji, że z aborcją eugeniczną, czyli to zabijanie dzieci tylko ze względu na podejrzenie upośledzenia czy też chorób w fazie prenatalnej, no są po prostu zabijane. Ten projekt leży, to jest moim zdaniem sprawa gardłowa, wprost i dosadnie. W Polsce w ciągu roku jest zabijanych kilkadziesiąt dzieci tylko z tego powodu, że są podejrzewane o to, że mają choroby nieuleczalne. Podejrzenie są.
To jest to pytanie, które będziemy też w Radiu Wnet zadawać również przedstawicielom partii, które określają się jako prawicowe w Polsce. Jeżeli chodzi o kampanię wyborczą do samorządów, panie pośle, to widać w wielkich miastach ostrą walkę między tymi dwiema dużymi partiami. Wydaje się, że póki co przedstawiciele politycy związani jakoś z ruchem Kukiz 15 nie są nadmiernie obecni tutaj w tej rywalizacji.
Bardzo dobrze pan rektor to pyta. Dziś o godzinie 11.00 o godzinie 14 przed Państwową Komisją Wyborczą w Warszawie będzie briefing prasowy i Paweł Kukiz przedstawi kandydatów z tych największych miast w Polsce. No i dzisiaj również rejestrujemy Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz 15 i dzisiaj zaczynamy naszą kampanię zgodnie z prawem, bo my jesteśmy jednym z nielicznych ugrupowań politycznych, nie tylko parlamentarnych, ale może nawet pośród tych pozaparlamentarnych, które serio traktują przepisy prawa powszechnie obowiązującego i mówiąc wprost zasady gry podczas wyborów.
A zasad gry należy przestrzegać. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dokładnie.
Poseł Tomasz Rzymkowski, klub Kukiz 15, członek Krajowej Rady Sądownictwa, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.